Na finiszu plebiscyt na sportowca 80-lecia na Pomorzu, plebiscyt Radia Gdańsk zorganizowany także z okazji 80-lecia naszej rozgłośni. No i powiem szczerze, że tutaj pewnie będziemy mieli jakieś problemy. Ja takie problemy dostrzegam, Włodzimierz Machnikowski.
Mariusz Machnikowski.
Bowiem ta współczesność uniemożliwia zmierzenie się czy przywołanie legendy. Legendą człowiek staje się po śmierci tak naprawdę, bo to jest ta okoliczność, kiedy wówczas stawia się ludziom pomniki, choć nie do końca, bo Leszek Blanik ma się dobrze, a pomnik w postaci hali imienia Leszka Blanika w kompleksie sportowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest i służy dobrze społeczeństwu i przyszłym gimnastykom. Natomiast no właśnie, od 2016 do 2025 roku zawsze ten pierwszy ruch wykonujemy w stronę Igrzysk Olimpijskich. No i tutaj właśnie nam się to wszystko zaczyna od Rio de Janeiro, a kończyć będzie na Paryżu, świeżutko w pamięci jeszcze rok 2024.
No i medalistów olimpijskich w tym okresie mieliśmy kilkoro. Oktawia Nowacka, Patryk Dobek, Ania Kiełbasińska, która miała medal olimpijski.
Mateusz Biskup.
Ania, co prawda, biegła tylko biegu eliminacyjnym, ale wszystkie zawodniczki, które się na ten medal złożyły, takie medale otrzymały. Słuszne jest to, co powiedziałeś, że do pewnych rzeczy trzeba nabrać dystansu. Niektórzy sportowcy potrzebują, aby ich medale, ich sukcesy okryły się patyną i wtedy dopiero można ich porównywać z legendarnymi sportowcami, którzy w poprzednich latach, dekadach czy nawet tysiącleciach zdobywali medale z najcenniejszego kruszczu.
To dajmy w takim razie sobie czas jeszcze tydzień po to, żeby dokonać przeglądu tego trwającego dziesięciolecia w pomorskim sporcie i przypomnijmy, bo październik już jest ostatnim miesiącem zgłaszania kandydatów. Kogo tam mamy? No bo to są bardzo interesujące rywalizacje. Na początek w szranki stanęli bokserzy. Ten, który zdobył pierwszy medal olimpijski dla Polski, Aleksej Antkiewicz.
Pierwszy powojenny,
ale to był tylko brązowy medal, a chwilę potem, w 1952 roku w Helsinkach, Zygmunt Chychła stanął na najwyższym stopniu podium i wówczas Chychle przyznaliśmy pierwszeństwo.
Tak, bo to był pierwszy złoty powojenny medal olimpijski. Zresztą Zygmunt Chychła oprócz tego dwukrotnie był mistrzem Europy. Wtedy zawody najwyższej rangi nie były organizowane tak często jak dzisiaj. I jeżeli porównamy liczby medali zdobywanych w latach 50., 60. z tymi, które są możliwe do zdobycia dzisiaj, gdy tych imprez w kalendarzu jest po prostu zatrzęsienie, no to tutaj porównania nie ma. Natomiast Zygmunt Chychła, którego wskazaliśmy wtedy jako najlepszego sportowca dziesięciolecia na Pomorzu, to absolutna legenda i to legenda niezwykle dramatyczna. Od choćby wspomnijmy jego tytuł mistrza Europy wywalczony w 53 roku w Warszawie, kiedy przed turniejem zatajono przed nim, że już jest chory na gruźlicę, po to, żeby właśnie dla Polski Ludowej wywalczył złoto.
A potem zniknął gdzieś z horyzontu. Nie wiadomo było, czy jeszcze żyje i pamiętam, że także wszczęliśmy poszukiwania. Chcieliśmy poznać losy Zygmunta Chychły do końca i wówczas informacja z Niemiec, że w domu seniora Zygmunt Chychła zmarł w sędziwym wieku, a tę informację przekazał syn. Lata 56-65, czas Wunderteamu, czyli tego wspaniałego projektu lekkoatletycznego zorganizowanego przez legendarnego trenera Jana Mulaka. No i tutaj złota Ela przed oszczepnikiem wszechczasów, Januszem Sidło. Obu łączyło to, że związani z Sopotem. Sukcesja to Sopocki Klub Lekkoatletyczny, ale na początku to była przecież Spójnia Gdańsk.
No tak, złota Ela. Powiedzieliśmy, że Zygmunt Chychła to był pierwszy powojenny złoty medal olimpijski dla Polski. Złota Ela to pierwszy powojenny złoty medal olimpijski kobiety dla sportu polskiego. Melbourne 1956, 6 metrów 35 centymetrów, wyrównany własny rekord świata ustanowiony kilka miesięcy wcześniej, ale konkurencja tutaj naprawdę była ostra, my się wtedy spieraliśmy. Janusz Sidło, powiedziałeś, najlepszy oszczepnik wszechczasów, jak to możliwe, kiedy on nawet nie był mistrzem olimpijskim, a mistrzostw świata wtedy nie organizowano, ale jego kariera była rzeczywiście nieprawdopodobna i specjaliści z najbardziej prestiżowych mediów zajmujących się lekkoatletyką, choćby czasopisma Track and Field, właśnie Janusza Sidłę stawiają na czele całej elity oszczepniczej powojennej w historii światowego sportu.
Poza tym legendy potrzebują anegdot historii i tutaj oczywiście pozostanie ten konkurs olimpijski, w którym Janusz Sidło swojemu najgroźniejszemu rywalowi, Egilowi Danielsenowi, pożycza oszczep, ten rzuca rekord świata, przerzuca Sidłę, odbiera mu i rekord, odbiera mu złoty medal, pewny złoty medal olimpijski.
No to ja przypomnę, Danielsen rzucił wtedy 85 metrów 71 centymetrów.
Czyli dalej niż w tej chwili nasi oszczepnicy podczas ostatnich mistrzostw świata.
No ale powiedzmy, że były tak zmiany sprzętowe, które uniemożliwiają już tak dalekie rzuty.
Zmiana sprzętu także sprawiła, że troszeczkę inny żużel kiedyś, troszeczkę inny żużel teraz, ale tamte nazwiska z lat minionych wciąż ekscytują i lata 66-75 to dwie ważne postaci w pomorskim sporcie. Zenon Plech, który przybył do nas z Gorzowa, ale potem stał się obywatelem Gdańska, radnym miasta Gdańska, człowiekiem obecnym tutaj na stadionie przy zawodników, budującym ten mini tor, tworzącym fundację, którą w tej chwili kontynuuje tę ideę jego syn. No i druga ważna postać, Kas Dejna. I wtedy nie mieliśmy chyba dużego problemu, bo mimo iż Kazimierz Dejna był liderem drużyny, która zdobywała złoty medal olimpijski w Monachium w 72 roku i stała na podium mundialu dwa lata później, to jednak Kazimierz Dejna to właściwie są tylko 2-3 lata, te pierwsze treningów piłkarskich w Włókniarzu Starogard Gdański, a potem przez Łódź szybciutko do Warszawy, Manchester City, San Diego Soccers i tak dalej. No mało tych związków z Pomorzem, choć akurat w tej chwili powstaje kontrowersje budzące troszeczkę ze względu na rozmach. Wielki obiekt przy stadionie Kazimierza Dejny, Muzeum Kazimierza Dejny.
No ale przypomnijmy, że wtedy zastanawialiśmy się właśnie, jak potraktować Kazimierza Dejnę w plebiscycie na sportowca 80-lecia Radia Gdańsk i zdaliśmy się na werdykt słuchaczy. I to oni zadecydowali, że tę dekadę 1966-75 będzie reprezentował Zenon Plech.
Kolejne trzy dekady miały zdecydowanych faworytów i na tych faworytów postawiliśmy, bo Władysław Kozakiewicz z racji kontekstu tego wydarzenia, które miało miejsce na stadionie Łużniki w Moskwie podczas igrzysk w 1980 roku.
A którego byłem osobiście świadkiem.
To dlatego jeszcze Bronisław Malinowski tutaj był wymieniany w tym kontekście, bo byłeś świadkiem również tego niewiarygodnego biegu pościgu za Filbertem Bay z Tanzanii, kiedy to Bronisław Malinowski odrabiał tak mniej więcej 3/4 okrążenia, konsekwentnie prąc do przodu. Natomiast Bronisław Malinowski to jest Grudziądz, a to jest odleglejsza perspektywa niż Władysław Kozakiewicz, który do tej pory bywa na przykład na imprezie Tyczka na Molo. Podobnie bez problemów Andrzeja Grubbę wskazaliśmy w kolejnym dziesięcioleciu, lata 86-95, bowiem jeśli chodzi o jego zasługi dla dyscypliny sportu, którą uprawiał, tenis stołowy, no to mówi się, troszeczkę wyświechtałem to określenie, że ze świetlic na salony wprowadził.
Dokładnie tak i poza tym Andrzej Grubba to była pozasportowa, niewiarygodna osobowość. Ja miałem okazję na własne oczy przekonać się, jakim szacunkiem on się cieszył w całym środowisku tenisistów stołowych, bo miałem to szczęście, że w 93 roku przebywałem w Szwecji, akurat gdy Andrzej zdobył Międzynarodowe Mistrzostwo Szwecji, to był jeden z jego najbardziej prestiżowych tytułów i widziałem, jak ci legendarni Szwedzi, Jan Ove Waldner, Jörgen Persson, Erik Lindt, z jakim szacunkiem, z jaką estymą traktują Andrzeja Grubbę. To on był, że tak powiem, królem tego środowiska.
Królem ringów w Europie był w latach 95-2005 Dariusz Michalczewski, prawdziwy czempion, który... I to był taki dodatkowy smaczek, który walczył o ustanowienie rekordu wszechczasów, czyli wygrania 50 pojedynków z rzędu w obronie mistrzowskiego pasa. Nie udało się. Na finiszu znalazł pogromców. Dwa przegrane pojedynki sprawiły, że skończyła się także kariera Tygrysa, no ale Tygrysem prawdziwym był, jest i pozostanie.
I ta seria 48 kolejnych zwycięstw zawodowych jest po prostu niewiarygodna w klasyfikacji wszechczasów. Lepsi są tylko, uwaga, Floyd Mayweather, 50 zwycięstw i legendarny Rocky Marciano, którego rekord Darek chciał właśnie pobić z 49 zwycięstwami.
No i przed tygodniem dobrnęliśmy do współczesności, czyli do tego przedostatniego dziesięciolecia z perspektywy tego trwającego, lata 2006-2015. Tutaj precedens, bowiem aż dwóch kandydatów, bo nie potrafiliśmy zważyć, który cenniejszy złoty medal przywieziony z Pekinu w 2008 roku, czy ten Leszka Blanika, czy ten Adama Korola w czwórce podwójnej, której to Adam Korol był szlakowym, a zatem tym dowódcą, który narzuca tempo i wskazuje kierunek. Zygmunt Chychła, Złota Ela, Elżbieta Duńska-Krzesińska, Zenon Plech, Władysław Kozakiewicz, Andrzej Grubba, Dariusz Michalczewski, Leszek Blanik, Adam Korol. Ośmioro kandydatów do tytułu sportowca 80-lecie na Pomorzu, ale będziemy mieli jeszcze dziewiątego sportowca. Tego przeglądu dziesięciolecia współczesnego będziemy dokonywać w październiku, a potem pozostanie już tylko wskazanie tego jednego, tego najlepszego. Włodzimierz Machnikowski.
Mariusz Machnikowski.
To był kolejny odcinek naszego przeglądu wydarzeń sportowych na Pomorzu w ostatnim 80-leciu i rozpoczynamy dekadę 2016-2025.